Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Czas na nasze rozmowy niedokończone, jak co dzień. Dzisiaj podejmujemy temat bardzo ważny, szczególnie w okolicy tych trudnych rocznic dla nas, czy pierwszej agresji niehitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września, czy później dołączenia po 2 tygodniach właśnie sowieckiej Rosji. Współdziałanie dwóch totalitaryzmów. To temat, jaki dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Nasz gość, pan Mateusz Wyrwich, pisarz, publicysta. Szczęść Boże, panie Mateuszu.
Szczęść Boże.
Znany naszym słuchaczom, widzom. Już pan miał okazję brać udział w naszych audycjach, więc cieszymy się, że po raz kolejny możemy się na antenie telewizji Trwam spotkać.
Również bardzo się cieszę.
Ten temat, no, bardzo ważny, bo w okolicy tych wydarzeń, tych dat, które przypominają nam o historii Polski, tej bolesnej, ale też przypominają o tym, jak my sami walczyliśmy, ale też w jakiej trudnej sytuacji znaleźliśmy się, patrząc na te dwa mocarstwa tak bardzo, no, agresywne. Kiedyś w książce, no, Historia świata, wybitny historyk brytyjski Paul Johnson napisał, że z Lenina zrodził się Mussolini, ze Stalina Hitler. NKWD, Gestapo, to przecież te instytucje siostrzane, tak bardzo podobne. Ta druga, czyli Gestapo, była, no, odwzorowana, czy niemal identyczna tej pierwszej, sowieckiej NKWD. No i jedna i druga zwalczały przejawy wszelakiego oporu, jaki się rodził.
Tak, nie chciałbym sięgać tak głęboko do Cerycy Katarzyny, ale chciałbym powiedzieć o czasach najwspółczesnych, czyli o XX wieku, czyli kiedy traktat wersalski zakazał szkolenia wojska i Niemcom, Rosjanie bardzo pomagali, szkolili oficerów niemieckich przez cały czas. Od roku 1920 było nieformalne porozumienie. Kolejne lata to są lata 30. też w tych latach 30. również czerpali wiedzę niemieccy wojskowi, jak i również policja. A szczególnie się rozwinęła ta współpraca, co jest dla nas bardzo istotne, dla Polski, jak się okaże, w roku 1939, szczególnie mocno po dojściu Hitlera do władz. I wówczas trzeba wiedzieć, że Hitler bardzo sobie cenił dzieła Lenina, Marksa, Engelsa, bardzo jej czytał, choć zwalczał komunistów, ale jednak był dość wzorowym czytelnikiem. Pewnego razu na jednym ze spotkań w 1932 roku powiedział w swoim gronie, ba nawet to jest w jednym z jego przemówień, że takich nieformalnych, że uczył się od bolszewików, że studiował Lenina, Trockiego między innymi. I rzeczywiście, kiedy przeszły lata 30., kiedy on był już u władzy, to wysyłał swoich ludzi, którzy studiowali. Na przykład nie każdy wie, że na przykład Auschwitz, czyli obóz w Oświęcimiu, to było odwzorowanie obozu na Kołymie, na Magadanie i całego szeregu innych obozów, które istniały. Jeśli chodzi o warunki pracy, również warunki pracy więźniów, również czy wyżywienia, na tej bazie sowieckiej Niemcy opierali swoje obozy.
Prawda?
Tak. Wyżywienie, chodzi mi tutaj o cały rozkład. No, powiedzmy sobie, Niemcy byli o wiele bardziej dokładni, inne troszeczkę im cele przyświecały.
Ale możemy powiedzieć też śmiało, że też kopiowali, prawda? Bo wiemy, że Himmler odwiedzał, był szkolony też w 1932 roku i później te wszystkie wydarzenia, jakie były, szkolenia te, co pan mówił, oficerów w Związku Sowieckim, także obozy, wizytował te rosyjskie, te sowieckie, wizytował również sam komendant późniejszy obozu Auschwitz, Rudolf Hess.
Tak, Hess, a Miller też był również w Gestapo w Związku Radzieckim. No, tu oczywiście będzie później taka konsekwencja, że zafunkcjonuje w roku 1939, prawda, kiedy będziemy mówili o napaści już wtedy i podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Wolałbym zresztą tutaj, żebyśmy mówili Hitler-Stalin. Dlaczego? Bo dlatego, że dzisiaj, kiedy na przykład rozmawia się z 18-latkami czy z 20-latkami, oni nie bardzo wiedzą, co to, kto to, ten Hitler, ten Ribbentrop, ten Mołotow, a kiedy się mówi pakt Hitler-Stalin, to zdecydowanie lepiej i jest to dla nich o wiele bardziej czytelne.
No właśnie, jeżeli chodzi też, widzimy, że to porównanie, jakie pan nam już tutaj przytoczył, że tak samo jak i nazizm, który wzorował się na komunizmie, Niemcy szkolą swoich oficerów, nawet kiedy, to co pan wspomniał, nie mogli tego czynić po traktacie wersalskim. Te szkolenia odbywają się właśnie w Związku Sowieckim oficerów. Widzimy ten przejaw kopiowania tych obozów, prawda?
Jakby, przepraszam, może jeszcze tutaj wrócę do takiego bardzo ważnego elementu związanego też z II wojną światową. Za chwilę będziemy o niej mówili oczywiście, ale mówi się o komorach gazowych i o tych pierwszym likwidowaniu przez Niemców przeciwników politycznych, między innymi w samochodach, zagazowywanie ludzi w samochodach. To jest kopia tego, co robili Rosjanie u siebie w latach 30., z tym, że oni zamykali ludzi w piwnicy, szczelnie zamkniętej w piwnicy, i wpuszczali gazy samochodowe do tejże piwnicy, i tam w ten sposób ginęli ludzie. No tutaj warto po prostu powiedzieć, powołać się do badacza Rosji sowieckiej, Aleksandra Sołżnicyna czy Szałamowa, którzy mówią też o bardzo ważnym wydarzeniu, a mianowicie bodaj Sołżnicyn mówi o białych krematoriach, a mianowicie o tych pociągach, które jadą w głąb Związku Radzieckiego, to co się będzie działo w roku 1939 w Polsce po inwazji na Polskę. Tam giną ludzie, tam dojeżdża 30-40%, bo ci ludzie albo w lecie się zaduszali, albo po prostu w zimie zamarzali. Stąd ta nazwa białych krematoriów. Jak mówi właśnie autor, niepotrzebne były krematoria takie, jakie były w Niemczech. Wystarczyły nam takie. Eksploatacja, która była w Związku Radzieckim. Oczywiście eksperyment prowadzony w cudzysłowie, wielki eksperyment prowadzony przez Rosjan na swoich najpierw obywatelach, nie tylko zresztą, na Ukraińcach, na Białorusinach, na obywatelach innej narodowości, później był kopiowany nieomal dosłownie przez władze niemieckie.
Kiedy mówimy o tych dwóch totalitaryzmach, widzimy też tą ideologię, która postępowała, też policję polityczne, bo mamy i Gestapo, i NKWD, bardzo siostrzane dwie instytucje. Też widzimy, jak działają. Kara śmierci w NKWD już od roku 1934, w Gestapo od 1936.
Tak, wprowadzają właśnie, że policja ma prawo wykonywania kary śmierci. To niebywałe, no ale...
No właśnie.
Wskazywania na karę śmierci.
I też decydowano o tym, kto i jak ma trafiać do tych obozów, o których pan wspominał, prawda?
Tak, tak. To zresztą po procesie Kirowa, po procesie zabójcy Kirowa, przepraszam, Niekołajewa, wprowadzono tak zwane trójki, to znaczy trzy osoby miały prawo zdecydować o tym, kogo można wysłać do obozu. To zostanie powtórzone w Polsce w latach 40. od 1945 roku. Komisja specjalna będzie miała prawo decydować o tym, kto trafi do obozu. Ten wzorzec radziecki był. Również w Niemczech ten wzorzec najpierw był testowany, tak jak można było powiedzieć.
No właśnie, i gdy spoglądamy na te ideologie, bo widzimy, że Sowieci budowali ten socjalizm, również to czynili i naziści, Niemcy też budowali socjalizm.
To był narodowy socjalizm, tak. Prawda? Jedni likwidowali swoich przeciwników, bo byli społeczeństwem im nienawistnym i z ich punktu widzenia. Więc narody takie jak żydowski, polski i inne, tamci likwidowali z powodów klasowych.
Więc
Rosjanie,
widzimy to podobieństwo, prawda? I dochodzimy do tego momentu, no nawet spojrzymy na flagę, prawda? Sowieci, czerwona flaga z tą gwiazdą, Niemcy hitlerowskie właśnie ze swastyką. No i to, co już wspominaliśmy u początku, pan też mówił o tym traktacie wersalskim. Niemcy przecież po roku 1920 mają zabronioną armię, prawda, taką jaką mają kraje europejskie, ale jednak potrafili to obejść i z pomocą przychodzą tutaj właśnie nie kto inny jak sowiecka Rosja.
Tak, tak, tak. Tu zresztą jeszcze raz chciałbym wrócić tutaj znowu do tego wspomnienia, jak i do książki Sołżenicyna. Mianowicie on też opowiada o takim, że właśnie w Związku Radzieckim palono ludzi w krematorium monasteru Dońskiego. Zresztą on niedawno mówił o tym białoruski historyk Ichar Kuzniecow w takim znakomitym filmie, który bodajże przed kilku laty został wyprodukowany przez telewizję białoruską, gdzie, że tak powiem, można powiedzieć, w jakimś sensie ten film jest na pół legalny. On, o ile mnie pamięć nie myli, nie był emitowany w telewizji białoruskiej, ale w każdym razie warty obejrzenia, o współistotności, o więzach krwi, tak bodajże taki tytuł to jest, NKWD Gestapo w więzy krwi. Więc to też warto by zwrócić uwagę na to. Zresztą dość szeroka literatura jest na ten temat rosyjska, a szczególnie jeśli zapoznamy się z literaturą tworzoną przez ludzi związanych z memoriałem. Aczkolwiek Putin ostatnio zwraca uwagę na to, że nie powinno być takich drastycznych książek, niemniej jednak jak do tej pory memoriał nie został zlikwidowany.
W 1937 roku również, gdy patrzymy na rozwój całego NKWD i Gestapo, ale jeśli chodzi o NKWD, bo Gestapo widzimy, tak jak nam pan pokazuje, kopiuje te swoje wzorce, te najgorsze oczywiście, jeżeli tutaj tak, innych nie mogło, innych kopiować nie mogło, ale w 1937 roku Stalin podpisał też dokument o konieczności tortur w pracy, którymi się posługiwał NKWD, czyli ta degradacja tego idealnego systemu ciągle postępuje.
Tak, tak. Tutaj zresztą tortury, mówię tutaj zresztą w Niemczech, tortury oczywiście też najpierw przemykano, jak to się mówi popularnie, na nie oko, później zapadła decyzja, że można je stosować. Notabene z tego, co wiemy dzisiaj z archiwów, było się to odwoływanie do doświadczonych kolegów radzieckich. Bardzo to zresztą akcentowano. Jakkolwiek by nie patrzeć, mówi się ciągle o tym, że już Hitler w latach 30. planował wojnę ze Związkiem Radzieckim, a Związek Radziecki planował wojnę z Niemcami. Tak, oczywiście i jedni planowali wojnę z jednymi i drudzy z drugimi. Tylko dziwnym zbiegiem okoliczności, oczywiście ona wybuchła w roku 1941, ale dziwnym zbiegiem okoliczności cały czas ze sobą współpracowali w tym tworzeniu zła, w próbie opanowania Europy. Notabene opanowania, jak wiemy, skutecznego.
Widzimy też, że Gestapo, które miało i karało za rzeczywiste winy przeciwko całemu systemowi, państwu nazistowskiemu, NKWD idzie dalej, kara nawet za domniemane właśnie przewinienia. No a jak my odnajdujemy się w tej rzeczywistości polskiej, bo myślę, że też tam
No tak, właśnie po roku 1945, kiedy bolszewicy opanowali Polskę, co może wydawać się dzisiaj niezwykłe, kuriozalne. Otóż, jak wiemy, był plan 3-letni, 6-letni. W związku z tym na egzekutywach posiedzeń partyjnych, najpierw PPR, a później PZPR, podejmowali ubecie zobowiązania o jak największej ilości, o skuteczności swojego działania i jak największej ilości ludzi doprowadzonych przez wymiar sprawiedliwości. Podobnie było, jeśli chodzi o więzienia. Ono bywało tak, że w przedwojennej celi dwuosobowej siedziało 30 czy 20 kilka osób, w czteroosobowej celi 40 osób. Więc to był ten efekt, myślę, nie tylko upodlenia człowieka, ale także zobowiązań partyjnych, jakie to może się wydawać śmieszne dzisiaj, no ale takie kuriozum również istniało.
23 sierpnia 1939 roku został już wspomniany przez pana podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli pakt pomiędzy Hitlerem i Stalinem, który dokonywał tak naprawdę czwartego rozbioru Polski. No i którego konsekwencje...
Który jest do dzisiejszego dnia.
Tak. I właśnie, no jakbyśmy to przybliżyli, bo zaraz wiemy, że są te nieustanne zabiegi, aby utrzymać pokój. Natomiast premier też Beck w wystąpieniu, pamiętamy, gdy mówił, że Polacy też nie znają tego pokoju za wszelką cenę. Tutaj też idziemy w stronę wojny, ale też byliśmy rozgrywani wówczas. Tak naprawdę te wielkie mocarstwa po raz kolejny decydują się na to, by Polskę wykluczyć z mapy Europy.
No, nie wiem, czy można mówić kiedykolwiek po prostu w roku 1939 o tym, że w ogóle były jakieś takie zabiegi dotyczące pokoju. To, co robili Anglicy, to, co robili Francuzi, to nie miało nic wspólnego z tym, co moglibyśmy nazywać próbą w jakiś sposób utrzymania przedwojennego status quo, przeciwstawienia się wojnie. Zresztą to, co zrobili od tego roku 1939, właściwie można powiedzieć podpisania paktu Hitler-Stalin, możemy mówić cały czas o zdradzie zachodnich aliantów wobec Polski, no i oczywiście agresorów. No to trudno, to oczywiste jest, że agresorzy są agresorami. I rok 1939, czyli podpisanie paktu Ribbentrop, no, pamiętajmy, że zarówno z Niemcami, jak i z Rosjanami mieliśmy podpisany pakt o nieagresji, obowiązujący do roku 1900, miał obowiązywać do roku 1945, ten pakt o nieagresji. I podpisana zostaje ta umowa Hitler-Stalin i dokonany jest ten rozbiór i to, co ważne w tym tajnej umowie, mianowicie likwidacja polskich elit. Likwidacja tak, żebyśmy mogli po wojnie zastąpić zastąpić naszymi, czyli sowieckimi w tym wypadku elitami. I tutaj o ile takim symbolem sowieckiej zbrodni jest do dzisiejszego dnia Katyń i zamordowanie blisko 23 tysięcy polskich oficerów, trzeba pamiętać, że to byli ludzie, którzy byli, nie byli to tylko zawodowi oficerowie będący w wojsku, to byli lekarze, prawnicy, naukowcy, pisarze. To było wymordowanie elity. Jak kiedyś zauważył na jednym ze spotkań na sesji takiej poświęconej totalitaryzmowi w Senacie przed kilku laty, bodaj pisał o tym dr Jędrejek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, było to niebywałe w dziejach świata, żeby raz za jednym razem zniszczyć 10% elity armii. To kuriozalne w dziejach świata. I oto co się dzieje. Niemcy realizują akcję AB, czyli niszczenia polskiej kultury, niszczenia polskiej elity. I takim przykładem znowu kuriozalnym będzie zamordowanie dwóch córek generała Dowbor-Muśnickiego. Jednej, Jeliny Lewandowskiej, która została zastrzelona jako jedyna bodaj kobieta w Katyniu niezwykłej postaci. To była kobieta, która skoczyła jako pierwsza Europejka, chyba nawet nie wiem, czy nie pierwsza kobieta na świecie ze spadochronu z wysokości 5000 metrów. I drugiej, jej młodszej siostry, która została zamordowana w Palmirach. I o ile możemy mówić znowu o tym symbolu niemieckiej zbrodni, mówimy o 1939 roku, początku 1939 roku, o Palmirach, o Piaśnicy, a Związku Radzieckim o Katyniu, to znowu zapominamy albo nie wiemy o czymś takim, że przez cały czas zarówno jedna, jak i druga formacja, Gestapo i NKWD, wymieniają się swoimi informacjami po lata 80., bo mówię tutaj wtedy o KGB, mówimy wtedy i o Stasi, informacjami o polskich elitach przedwojennych. Bo proszę zwrócić uwagę, ci ludzie, którzy nie zostali wymordowani, którym jakoś się udało utrzymać, giną gdzieś tam na Kołymie, giną w trakcie docierania do armii Andersa, czy też w trakcie działań wojennych między tych ludzi, którzy po prostu dostali się do armii pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, tej sowieckiej, tej bolszewickiej. I miejsca ich zajmują nowi ludzie, mianowicie postawieni przez Sowietów, zdrajcy, kolaboranci w rodzaju Jaruzelskiego, Kiszczaka et consortes, tej bolszewickiej, obcej nam elity, tak zwanej, która służy od tego momentu, wykonuje wszystkie bolszewickie, sowieckie rozkazy. Są delegatami Rosjan na terenie Polski. Mówiło się oczywiście o takich Rosjanach też POP, czyli pełniący obowiązki Polaka. To tak się świetnie składało ze skrótem podstawowej organizacji partyjnej. I proszę zwrócić uwagę, to, co się działo na przykład na terenie Niemiec, na terenie Polski okupowanej przez Niemców, działo się, to uzupełnianie wymordowań działo się też na terenie Związku Radzieckiego. Albo brano do różnego rodzaju obozów Polaków na terenie Związku Radzieckiego. Mam tutaj na myśli też taką drugą, o czym prawie w ogóle się znowu nie pamięta, akcję, jaką wykonali Sowieci, aresztowania rodzin ludzi, którzy zostali wymordowani w Katyniu. I teraz znowu, kiedy mówimy o mordowaniu profesorów Uniwersytetu, czy Lwowskiego, czy profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, to drugą część rodziny, oczywiście jeśli ona była na terenie Związku Radzieckiego, czy to ludzie, którzy przenosili się, uciekając przed Niemcami na tereny wschodnie, czy też z drugiej strony bywało też takie przenosiny, po prostu tych ludzi mordowano.
Widzimy cały ten system, jaki działał, i ta doskonała współpraca, ona była też i ideowa, bo widzimy o tym budowaniu socjalizmu, prawda, ale też jest niestety powiązana tak tragicznie z losami naszej ojczyzny, kiedy doskonale obydwaj agresorzy, te dwa totalitaryzmy oddziaływują na nas, prawda, na Polskę. Ta wymiana informacji, która trwała do lat 80. No i też myślę, że polskie UB również kopiowało, prawda, co tu pan wspominał już, te najgorsze.
Ja chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć o tej eksterminacji narodu polskiego, bo w takim fizycznym tego słowa znaczeniu ludzi, ale też o niszczeniu kultury, eksterminacji polskiej kultury. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiejszego dnia w Niemczech są zagrobione polskie dobra, jak i w Rosji, zwanej Związkiem Radzieckim albo w Związku Radzieckim, dzisiaj zwanym Rosją. Proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie odpowiadają, że te zagrabione dzieła polskiej kultury to są zdobyczne. Czyli co to znaczy? Znaczy to tyle, że Rosjanie cały czas Polaków traktowali jako wrogów, mimo że byliśmy w koalicji z nimi. Zresztą pokazano to w sposób doskonały podczas akcji Burza w roku 1944, kiedy ludzi, którzy walczyli przeciwko Niemcom, z nimi ramię w ramię, z Rosjanami, z Sowietami, aresztowano i mordowano. Proszę zwrócić uwagę, pierwszy obóz, jaki jest na terenie sowieckim, na terenie dzisiejszej Polski, bo wcześniej były jeszcze obozy na terenie Związku Radzieckiego, czy już nie na terenie II Rzeczpospolitej, sadzani byli żołnierze, którzy byli w Armii Krajowej, w NSZ-cie, w innych formacjach. Pierwszy duży obóz był w Majdanku. Przed chwilą wyszli Niemcy, a w chwilę później znaleźli się tam Polacy, których rozbrajano, wywożono albo rozstrzeliwano. Drugie miejsce, w którym się znaleźli Polacy, to był Rembertów podwarszawski wówczas, dzisiaj dzielnica Warszawy. Też w czasie wojny obóz niemiecki. Trzecim obozem, największym, był Auschwitz, Oświęcim, w którym do 1948 roku Rosjanie trzymali Polaków i UB. Między innymi ludzi z Armii Krajowej, z NSZ-u, jak już powtórzę, z innych formacji niepodległościowych. Byli Ślązacy tam, byli Niemcy, ale byli Polacy na terenie innych obozów. Byli również w Sztumie, byli również w Mielęcinie, nieopodal tutaj, prawda? Więc cały czas ta eksterminacja trwała. I to, o czym warto też przypominać, to likwidacja polskiej kultury, gdzie mamy na początku lat 40. wyeliminowanie ponad 2500 pozycji z polskich bibliotek, z bibliotek szkolnych, z bibliotek akademickich, z bibliotek miejskich, wiejskich i tak dalej. Nie wolno było tego czytać, co Polska stworzyła przed II wojną światową. Nie chodziło tutaj tylko o literaturę antykomunistyczną, która była w latach 20., 30., ale generalnie to zresztą widzimy, jak cenzura odnosi się do Mickiewicza Słowackiego i do braci Moskali.
No właśnie, jeszcze takie pytanie, bo mamy też pana książki bardzo ciekawe, ale też wobec tych faktów, wobec działania tego, co wiemy z historii. No dzisiaj też z niepokojem patrzymy i chyba z taką stanowczością trzeba odbierać pewne próby zakłamywania historii, czy też wprost, gdy patrzymy na przykład na politykę historyczną Niemiec, która często by chciała nie zrobić z siebie agresora, czyli tych, którzy byli tymi, którzy to zło przeciągali dalej, prawda, ale jako też winnych samemu systemowi.
O ile mogę powiedzieć, że mogę zrozumieć, bo państwo kreuje, Niemcy mają wielki do dzisiejszego dnia, można by powiedzieć, stres z tego powodu, że okazali się zbrodniczym narodem, że wymordowano kilkadziesiąt milionów ludzi, czy kilkanaście milionów ludzi. Do dzisiejszego dnia dziwnym zbiegiem okoliczności tego stresu nie mają Rosjanie. Jeśli się weźmie pod uwagę to, co napisano w Czarnej Księdze Komunizmu, to więcej bolszewizm, komunizm wymordował ludzi niż faszyzm czy nazizm. O tym się nie pamięta. Bardzo często na przykład słyszymy, dzisiaj jest nawet taka organizacja w Polsce, Stowarzyszenie Przeciwko Faszyzmowi. Dziwnym zbiegiem okoliczności nie ma organizacji przeciwko komunizmowi. A przecież komuniści albo neokomuniści, ci odpowiedzialni jeszcze za lata 70., 80. siedzą w polskim Sejmie. I gdyby na przykład ci posłowie, czy powiedzmy sobie ci ludzie, którzy widzą we wszelkich objawach patriotyzmu, widzą jakieś elementy faszyzmu, popatrzyli tak po tych ławach sejmowych i zobaczyli, kto siedzi. Jeszcze ci ludzie właśnie, którzy niedawno wprowadzali w stan wojenny, którzy odznaczali towarzysza Radkiewicza. W roku 1984 Radkiewicz został przez Jaruzelskiego odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń. PRL-owski wszak, ale jednak polski. PRL-owski, ale jednak polski. Za co został oznaczony? Właśnie za likwidowanie polskiego podziemia. I ten człowiek dzisiaj, jego się fetuje, jego nie jesteśmy w stanie, Trzecia Rzeczpospolita, a konkretnie ci politycy, którzy zasiadają dzisiaj, nie jest w stanie sąd polski skazać człowieka przez 20 lat za zbrodnię komunizmu, Kiszczaka. Jest na przyjęciu jeden, prawda, ale takich jest na przyjęciu swoim, a nie jest w stanie stanąć przed sądem. Ale takich Kiszczaków, Jaruzelskich, tych malutkich jest dużo, jest ich mnóstwo. Jest doskonała ilość tych ludzi, którzy po prostu do dzisiejszego dnia albo pobierają wysokie ubeckie emerytury, choć zmniejszone to jednak, prawda? A do dzisiejszego dnia nie możemy też ścigać zbrodniarzy komunistycznych. Dziwnym zbiegiem okoliczności trwają te procesy po 10-15 lat i jakoś tak posiadamy ogromną nieumiejętność. To jest bardzo, bardzo, bardzo złe, bardzo demoralizujące, jeśli chodzi o naszą współczesną młodzież, która powiada, cóż to za prawo jest, które nie jest w stanie skazać człowieka za zbrodnie tak oczywiste jak grudzień 1970 roku. To straszne.
No właśnie, i też z drugiej strony, kiedy spoglądamy na tą naszą rzeczywistość dzisiaj, kiedy widzimy, że wielu, którzy tkwili w tamtych systemach, co więcej, współpracowali z nimi, czy byli ludźmi tych systemów, też spoglądamy na całą naszą historię. Pan w książce Ogłoszono mnie szaleńcem też wyciąga wiele sytuacji, rzeczy dla nas może czy mało znanych, czy zapominanych, ale też stawia pan tą tezę, którą czasami wiele osób próbuje nas przekonać, że my jesteśmy narodem tylko od zrywu do zrywu, od upadku do upadku. Wtedy jest zryw, który jakby nakazuje nam walkę o wolność. Ale w tej książce też pan pisze o tym, co się działo po wojnie, lata 40., 50., to żołnierze, prawda, walczący Armii Krajowej, tak dzisiaj mówimy o nich, o żołnierzach wyklętych, to studenci, to lata 70., 80., strajki, to wszystko do wyzwolenia, do zmiany systemu w Polsce nie było takim okresem stagnacji, prawda, te 50 lat po wojnie nic się nie działo. To była nieustanna walka o polskość, o to, by rzeczywiście nasz kraj był wolny.
Proszę ojca, gdyby nie ci ludzie, ja tutaj podaję, opisuję człowieka, który był w Armii Krajowej, w WiN-ie później i kończę swoją opowieść, 33 rozdziały, książka ma. Kończę swoją opowieść o prezydencie, świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim, zatytułowaną Ostatni doradca, bo niedokończona opowieść o doradcy Solidarności, doradcy wolnych związków zawodowych. Bo przecież gdyby nie wolne związki zawodowe, to tak naprawdę nie byłoby Solidarności. Oczywiście, gdyby nie pewien też splot, gdyby nie Ojciec Święty, gdyby nie określona koncepcja polityki prezydenta Reagana. Ale oni nie mogliby działać, gdyby się tu nic nie działo. Proszę zwrócić uwagę, już w 1946 roku strajkują studenci przeciwko zakazowi obchodzenia święta 3 maja. To już młodzież, która jest 16-17-letnia, zakłada organizacje niepodległościowe, czy to organizacje zbrojne, czy to organizacje tylko takie szkoleniowe. Ta młodzież prowadzi różnego rodzaju działalność taką oświatową, żebyśmy po prostu tego, czego nie mogliśmy się uczyć, żebyśmy mogli się uczyć. To było trochę w wielu wypadkach jak w czasie II wojny światowej, takie nauczanie podziemne. Później lata 50., lata 40. mówi się oczywiście o tym prawie w ogóle o wsi. No gdyby nie wielki opór polskiej wsi przeciwko kolektywizacji, to nie jest tak, jak się nam czasami wmawia, że Gomułka był za wsią indywidualną, za to, żeby były gospodarstwa indywidualne. Przepraszam bardzo, jeśli ktoś tak mówi, to jest albo niedouczony, albo po prostu uprawia kłamliwą propagandę. Owszem, był taki moment, ale jeśli się zna jego wszystkie wypowiedzi, to on nie był nawet przez moment za tym, żeby prywatna własność miała miejsce. Bo było to niezgodne z doktryną. I wszyscy ci ludzie, którzy walczyli, czy to na przykład w strajkach tramwajarzy w 1957, mówi się głośno oczywiście o roku 56 i o Poznaniu roku 56, ale prawie w ogóle się nie pamięta o strajkach tramwajarzy. Prawie w ogóle się nie pamięta o tym, jak była prowadzona działalność ludzi w kościołach. Właśnie kilkaset wykładów, ba, kilka tysięcy wykładów. Ja tutaj ciągle podaję dwóch ludzi, którzy chyba najwięcej wykładów swoich z zakresu historii, nie tylko historii w Polsce, bodaj kilka tysięcy na przestrzeni lat. To Bogdan Cywiński, profesor Bogdan Cywiński i nieżyjący już Zdzisław Szpakowski. To byli wykładowca KUL, fantastyczna postać, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, no niezwykła postać. Gdyby nie to, gdyby nie Kościół, gdyby nie to, co prowadzili zakonnicy, różnego rodzaju działania w salkach katechetycznych, prawda, wykłady historyczne, wykłady z zakresu współczesnej filozofii, przecież myśmy byli zamknięci, tylko przez Kościół, i tak się zresztą działo, mogliśmy po prostu korzystać z nauki Zachodu.
Dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych naszym gościem jest pan Mateusz Wyrwich, publicysta, pisarz. Rozmawiamy o współdziałaniu dwóch totalitaryzmów. Zapraszamy również państwa do włączenia się w nasze rozmowy. Ja przypomnę numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Z zagranicy nasze dwa numery 48 56 657 0013 oraz 48 56 0014. Tak, dobrze. I w naszej rodzinie numery bezpłatne 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszamy bardzo państwa serdecznie do włączenia się w naszą rozmowę. Panie Mateuszu, te tezy, o której pan mówił, to były zawarte w tej książce Ogłoszono mnie szaleńcem, prawda? Czyli o tych wielkich wydarzeniach, o których gdzieś może czasami zapominamy. Dlaczego zapominamy?
Ja myślę po prostu, że wielu ludzi nie chce stanąć w prawdzie. Nie chce pamiętać o tym, co... No bo musi jakieś stanowisko zająć, prawda, w tej kwestii, bo warto by po prostu, żeby poszerzyć swoją wiedzę, bo z łatwością przyjmujemy pewne kalki. No bo kalka, jeśli chodzi jeszcze o ona czasami może być bardzo ładnie, bardzo mieć ładną otoczkę. Ma to do siebie, że jest kolorowa jak cukierek, też dobrze smakuje. Natomiast no, jeśli chcemy się czegoś więcej dowiedzieć, to musimy troszeczkę popracować. I myślę, że może za mało jest. Aczkolwiek tej pracy. Aczkolwiek ja w ostatnich latach zauważyłem, od momentu, kiedy propaganda, te biuletyny propagandowe zwane dzisiejszymi mainstreamowymi, przepraszam, że się mylę, mediami, czyli po polsku można by powiedzieć po prostu tymi populistycznymi, popularnymi mediami, no tak bardzo karmi kłamstwem, że ludzie jednak sięgają po wiedzę, po książkę historyczną, po czasów przedwojennych, po książkę historyczną. Zresztą dzisiaj wiele znakomitych książek się ukazuje, tu co do tego nie możemy mieć wątpliwości, że można znaleźć książki, w których, czy to relacje, czy to ludzi, którzy przeżyli tamten czas, czy to po prostu opracowania historyczne, no, znakomicie jak pod tym względem myślę działa Instytut Pamięci Narodowej, ale cała masa w regionach pokazuje się książek ludzi, książek wspomnieniowych, którzy przeżyli, bo dla wielu czyselników co jak co, ale książka, która powstaje na bazie czyjejś opowieści, pamiętnika, prawda, czy relacji, jest najbardziej wiarygodna. Ona może być subiektywna, ale jest najbardziej wiarygodna, ponieważ ten człowiek dotknął. No i tutaj właśnie, że wspomnę o swojej książce w cel śmierci. To
do niej, panie Mariuszu, za chwilę wrócimy, a teraz odbierzemy pierwszy telefon. Proszę bardzo,
że się zagadałem.
Halo? Tak, witam ojca prowadzącego i naszego gościa w studiu.
Witam.
Proszę pana, mnie bardzo razi taka sprawa, jak się mówi na przykład o tych mordach w Katyniu i tak dalej, że to Rosjanie, że ten... Ale Rosjanie, musimy o tym pamiętać, że oni byli pierwszą ofiarą tego. Ja tylko panu powiem tyle. Na przykład Rada Komisarzy Ludowych. Na ogólną liczbę 22 osób, 17 Żydów. A reszta Gruzini, Ormianie, no i oczywiście dwóch Rosjan. A teraz powiem panu, naszemu gościowi w studiu, że na przykład komisariat wojny, to było na ogólną liczbę 43 panowi, 34 Żydów, jeden Niemiec, ani jeden Rosjanin. Ani jeden Rosjanin nie był w komisariacie wojny.
No i dziękujemy, panie Henryku. To pytanie już się pojawiało na antenie.
Tak, ja przepraszam bardzo, ale ja nie mówię o segregacji rasowej, ja mówię o bolszewizmie, jakkolwiek. Oczywiście, że tak. Jasne, że z różnych narodowości składali się bolszewicy. Z Żydów, Polaków, Rosjan, Białorusinów, Łotyszy, Niemców. Jak wiemy, jak znamy skład kominternu, na przykład szkoły kominternowskiej, to wiemy, że Anglików, Amerykanów, bardzo dużo ludzi było tam. Oczywiście, w związku z tym zgadzam się z panem, natomiast oczywiście, że mordowali Rosjan, tylko ja też jestem przeciwko takiej tezie, że no oni sami mordowali Rosjan, prawda, a to lud dobry, tylko jakaś grupa, nie wiem, kilkunastu wymordowała milion Rosjan. No ja myślę jednak, że to Rosjanie robili i nawet gotów byłbym się założyć, to tak może już pół żartem, pół serio. Nie dajmy się zmanipulować, bo fakty pozostają faktami. To nie jacyś tam, prawda, Marsjanie, Żydzi, Białorusini, Łotysze, Rosjanie strzelali do Polaków w Katyniu, czy mordowali ich na terenie obozów, czy w Polsce, czy w innych. Oczywiście, jasne, byli ludzie składający się z tych społeczności, ale to nie jest jakby, no, rozmowa, no, podstawa do dyskusji.
Głównym napędem była właśnie ideologia
bolszewicka. Oczywiście pytanie jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, no pytanie jest, czy w wojskach niemieckich byli Żydzi, czy wśród oficerów w czasie II wojny światowej byli Żydzi? No byli. Byli, o tym zresztą mówi w swojej książce Eichmann w Jerozolimie, Hannah Arendt, prawda? Czy zachowywali się niegodnie w czasie II wojny światowej Żydzi? Tak, zachowywali się niegodnie w czasie II wojny światowej, ale oczywiście wiemy o tym. Denuncjowali swoich rodaków też za cenę swojego życia, ale też miliony tychże Żydów zginęło i też trzeba o tym pamiętać.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Witamy.
Tego pana.
Pan Mateusz Budwik.
Kłaniam się pani.
Tak. I ja chciałabym powiedzieć taką rzecz. No niezmiernie mi się, znaczy to pan wyjaśnia wszystko, całą historię. To jest coś nadzwyczajnego. Pan zaczął właśnie od Stalina, od tamtych stron, od wschodu. I właśnie ta cała historia dalej się toczy stamtąd. Tak, przeczytałam taką rzecz, jak pani Dora Cancelson. Czy panu jest znana ta osoba?
Tak.
I ona właśnie...
Jest mi znana, wiem, o kogo chodzi.
Słucham?
Mówię, że nie jest mi osobiście znana, ale wiem, o kogo chodzi.
No właśnie, to najważniejsze. I ta właśnie pani... Było takie spotkanie, tam gdzieś było spotkanie profesorów, no takich ważnych osobistości. I ona powiedziała tyle, bo na zwyczaj właśnie była Żydówką, czy ona nie żyje ileś czasu, ale właśnie tak kochała Polskę, tak kochała właśnie nas wszystkich i ostrzegała. I właśnie wtedy powiedziała takie słowa, że słuchajcie, układ Ribbentrop-Mołotow dalej trwa, istnieje. To zaskoczeni wszyscy byli. Aż mi trudno mówić, bo mi serce staje z tego wszystkiego. Jak to dalej, to wszystko się toczy na zatracenie chyba nas wszystkich. Ja tego nie umiem pojąć. Ja orientuję się troszkę, niewiele może według innych, ale coś wiem. I właśnie to przeżywam ogromnie.
Pani także, Heleno, tak, dziękujemy także bardzo za telefon, za to pytanie też, no i za tą swoją refleksję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Ale my się nie poddajemy, proszę się nie martwić, proszę pani. Owszem, pakt Ribbentrop, można by powiedzieć, Mołotow trwa. Wiemy doskonale, że naziści zostali rozliczeni przed Norymbergą, w procesie norymberskim i w innych procesach, między innymi w Polsce, jakie się odbywały po II wojnie światowej. Natomiast stalinizm do dzisiejszego dnia nie został rozliczony i dochodzi do takich absurdów, proszę zwrócić uwagę, na rzecz następującą, że się sprzedaje symbole sowieckie na ulicach Warszawy, czapki na przykład z gwiazdą, czy są pomniki naszych okupantów. Chyba to jest kuriozalne, aczkolwiek dziwnym zbiegiem okoliczności mam widzę jakiś związek, bo kiedyś rzeczywiście na terenie dawnych ziem Izraelitów stawiano pomniki okupantów. Może tu o to chodzi. W każdym razie jestem zaskoczony także tym, że wielu współczesnych polityków nie widzi, jak bardzo rozwija się do dzisiaj totalitaryzm. Totalitaryzm, który nazywa się przysłowiowym określaniem wielkości banana czy pietruszki. To jedno, ale to takie może jest żartobliwe, tylko po prostu w książkach coraz bardziej muszą się ukazywać teksty poprawne politycznie, bo w przeciwnym wypadku jest to źle postrzegane. To już jest niebezpieczne, to już jest niebezpieczne. Proszę zwrócić uwagę, że w latach 30., zanim Hitler doszedł do władzy, czy jak dochodził do władzy, nie było do pomyślenia, że Żydzi mogą być tak prześladowani, że Żyd to jest ktoś, kto będzie później nazywany prosiakiem, warchlakiem, czy już innym pejoratywnym określeniem. To było nie do pomyślenia. W kilka miesięcy po dojściu Hitlera do władzy następowały już eksterminacje. To było straszne.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Kłaniam Boże. Się pięknie. Jan z Podhala.
Witamy Panie.
Mam takie pytanie. Chodzi mi o wydarzenie z września 1938 roku. Chodzi o to, że rząd polski w osobie polskiego ambasadora w Berlinie proponował Hitlerowi rozbiór Czechosłowacji jako tworu niepotrzebnego między Niemcy, Węgry i Polskę. Co pan na to? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o politykę polskiego rządu II Rzeczypospolitej, to ultimatum do Litwy też w 1938 roku. Jeżeli Litwa nie nawiąże stosunków dyplomatycznych, to Polska zmusi ją do tego zbrojnie. Chodzi o to, co się wydarzyło jeszcze za czasów generała Żeligowskiego, który zajął Wileńszczyznę z Wilnem i oderwał te terytorium od rdzennej Litwy. I przez cały czas Polska z Litwą były w stanie, w każdym razie nieprzyjaciół. Natomiast to, co pan powiedział, że to przecież nie grupka Rosjan mordowała, tylko z tego by wynikało, że to były całe grupy, które mordowali nie tylko Rosjan, ale i Polaków. Ale przepraszam, chciałbym zapytać, nawiązując, przepraszam, że o tym wspomnę, do historii Kościoła katolickiego, który wymordował około 100 milionów ludzi z krzyżem w ręce w imię krzyża. I w ogóle ile? 20 milionów Indian zginęło z rąk Kościoła katolickiego. Przez cały czas zresztą o tym pisał Sienkiewicz, choćby w Krzyżakach. To
Panie
tyle.
Janie, dziękujemy. I ja do ostatniej kwestii zapraszam do dobrej lektury. Jest taka pozycja Vittorio Messori, Czarne karty Kościoła. Zapraszam właśnie do przeczytania, bo tutaj też musimy znać cały kontekst historyczny i to są ogólniki, które są powtarzane, no a które są tak naprawdę trochę brakiem wiedzy tej autentycznej. To taki mój komentarz bardzo krótki.
Natomiast odnosząc się do tego, co pan powiedział, do Czech i do Litwy, oczywiście proszę zwrócić uwagę, że były prowadzone różnego rodzaju rozmowy. No przecież dyplomacja polega na tym, że no, jest to pewna gra i chciałoby się po prostu ugrać dla swojego państwa jak najwięcej, jak najlepiej, żeby to państwo chronić. Różnego rodzaju były prowadzone rozmowy. Dzisiaj na przykład, niedawno, przed kilku lat, czy nawet niedawno jeszcze politycy zbliżeni do Kremla albo blisko będący w Kremlu, czyli urzędnicy kremlowscy mówią po prostu, że no, Rosjanie musieli zdecydować tak, jak zdecydowali w sprawie 17 września, ponieważ Polacy paktowali z Niemcami. Znaczy paktowali z Niemcami. No tak samo paktowali z Niemcami, zawarli taki sam pakt jak ze Związkiem Radzieckim ówczesnym, Związkiem Sowieckim, prawda? Pakt o nieagresji zawarty został. To, że paktowali, no oczywiste, że paktowali. To jest, taka jest po prostu prosta zasada dyplomacji. Dzisiaj się też paktuje. Teraz mamy Syrię, prowadzone są rozmowy. Daj Boże, żeby problem został rozwiązany oczywiście, ale co? No paktuje się. Normalna sprawa, normalna gra dyplomatyczna, normalne rozmowy dyplomatyczne. Nie widzę tutaj w tym nic ani nagannego, ani dziwnego. No, później, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, prawda, że stajemy się agresorem, no to już oczywiście nie możemy powiedzieć, jak w wypadku na przykład, czy jesteśmy w koalicji, prawda, jak Rumunii, Węgrzy, no przepraszam bardzo, Polska mogła wejść w koalicję z Hitlerem, jednak nie weszła, nie stała się agresorem. No, dla Związku Radzieckiego okazało się, że jednak tak, skoro do dzisiejszego dnia, że tak powiem, traktowani jesteśmy przez Związek Radziecki jako państwo, które należy grabić, nie oddając do dzisiejszego dnia, jak już mówiłem, dzieł sztuki.
Więc tutaj też ważne jest, jak interpretujemy historię, no i też trzeba nam takiej mądrości, bo łatwo możemy dochodzić do takich... To też zależy, po jakiej lekturze chyba, panie Mateuszu, sięgamy, prawda? To też jest całe odniesienie do naszej struktury i rozumienia historii, też rozumienia opacznie, prawda? I tak bardzo krótkowzrocznie na swoje widzimisię, czy na swoje takie własne, prywatne oceny, które w takim szerokim kontekście spoglądania na całość są zupełnie nieaktualne i nieprawdziwe. To jest.
Wspomniał ojciec na początku naszej rozmowy o kreacji historii przez Niemcy. Jak ja opowiadam czasem taką anegdotę, dzisiaj, żeby zrobić karierę w literaturze czy w ogóle w sztuce, to trzeba nakręcić film albo napisać książkę o Polaku, który prześladuje Żyda w czasie II wojny światowej, którego z tej opresji ratuje Niemiec. Widzę Lista Schindlera, prawda, czy Pianista. To się, czy książka tajnego współpracownika Andrzeja Szczypiorskiego, komunistycznego kapusia, który napisał książkę Piękna Pani Zajdeman, w której to książce właśnie taką kreację historii, że tak powiem, próbuje nam zaprezentować. Dzisiaj Niemcy chcą, żeby za to, co się działo w czasie II wojny światowej, odpowiadali również Polacy. Niektóre środowiska żydowskie mówią, że ci straszni Polacy byli przecież wiadomo, jak bardzo antysemiccy, no skoro na terenie Polski powstały obozy. I dzisiaj Niemcy tu i ówdzie gdzieś takie słyszę podszepty ze środowisk niemieckich. No właśnie, że obwiniając nas o współudział, że to nie tylko oni byli sami winni. I bądźmy dalece od takich, prawda, wątpliwych wyobrażeń na temat historii. Albo tak, tak, albo nie, nie. Albo czarne, albo białe. Tu nie może być tak.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo, telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewita.
Teraz i zawsze.
Kłania się Józef z Mielca. Witam prowadzącego Ojca Marka i szanownego gościa w studio.
Witam, Panie Józefie.
Chciałbym poruszyć taki temat. Myśl taka mnie nurtuje od dosyć długiego czasu, że podczas przemian, jakie się dokonały w Polsce w wiadomym okresie, okrągły stół i tak dalej, podzielono narodowy majątek między partyjnym establishmentem i uważam, że w podobny sposób podzielono majątek między partyjny establishment w Rosji. Myślę, że działo się to w oparciu o podobny schemat. Czy nie wskazuje to na jakieś sterowanie całymi tymi przemianami, wiadomo, z Moskwy? I chciałbym usłyszeć pana gościa zdanie na ten temat. Czy nie analizuje się tego tematu, bo śledzę tak rozmowy niedokończone na różne tematy, te właśnie związane z przemianami w ogóle polityczne, a tego tematu jakoś nie wychwyciłem, żeby kiedykolwiek analizowano. Bardzo proszę o ustosunkowanie się.
Dziękujemy, panie Józefie, pozdrawiamy i
odejmujemy. Proszę pana, trudno mi powiedzieć, żeby był jakiś dyspozytor na Kremlu, aczkolwiek wcale bym się nie zdziwił do dzisiejszego dnia, żeby ten dyspozytor był, tak jak był w latach 1944-1989. Niewykluczone. Problem, jak pan doskonale wie, pamiętając lata 80. na początku, były tak zwane przedsiębiorstwa joint ventures. Tak to się nazywało z angielskiego, z brytyjskiego. I mówię dlaczego o tym? Dlatego, że po prostu te przedsiębiorstwa były w głównej mierze zakładane przez służbę bezpieczeństwa. Czy to wojskową, czy cywilną służbę bezpieczeństwa. A co to znaczyło? Znaczyło to tyle, że swoich mocodawców służba bezpieczeństwa i wojskowa, i cywilna miała na Kremlu. Czyli no, proste przełożenie. Proszę zwrócić uwagę, nagle okazywało się w latach 80., po 89 roku, że dziwnym zbiegiem okoliczności jacyś ludzie, którzy do tej pory byli biedni, nagle mieli miliony czy 2 miliony, prawda, złotych, a wtedy to była duża jeszcze suma przed wymianą pieniędzy, mieli, żeby kupić po prostu, mówię nie 2 miliony, tylko 2 miliardy, przepraszam, złotych, żeby kupić jakąś fabrykę. Albo jakaś fabryka po prostu z nagła plajtowała i kosztowała 200 tysięcy złotych. I ktoś ją kupował. No, wydaje mi się, że to jednak widziałbym tutaj jakieś wspólne sterowanie. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiejszego dnia wysokiej rangi oficerowie albo przeszli do służb specjalnych III Rzeczpospolitej, albo po prostu są dzisiaj, czy tajni współpracownicy służb, albo są dzisiaj przedsiębiorcami. Jeśli pan popatrzy sobie i zobaczy na rejestry sądowe tych przedsiębiorstw i popatrzy pan na książkę, która się ukazała w latach 90. pana profesora Piotrowskiego z KUL-u, a książka mówi o funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa i UB, to łatwo pan może zrobić takie zestawienie, kto był w jakich instytucjach, gdzie, kiedy zakładał. I jeśli pan też zobaczy sobie instytucję, która się nazywa informacja, która już przepraszam, że takim mówię językiem troszeczkę spopularyzowanym, informacja wojskowa, to też łatwo zauważyć, że ci ludzie też są współwłaścicielami bądź właścicielami firm. I co ciekawe, zresztą w Polsce, co ciekawe, te firmy albo współpracują z firmami bardzo mocno niemieckimi, albo firmami rosyjskimi. To taka ciekawostka. I gdybyśmy popatrzyli znowu na ludzi, którzy są w tych firmach niemieckich bądź radzieckich albo rosyjskich, no to też będziemy widzieli ludzi związanych z establishmentem, czy to partyjnym, czy to ubeckim, czy to wojskowym. A też proszę nie zapominać o tym, że jednak to nie UB, ani informacja wojskowa, mówię o Polsce, tak naprawdę rządziły, bo to były te pieski, które wykonywały robotę. Bo w Związku Radzieckim Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, a w Polsce PZPR, o czym się zapomina i o czym się nie chce pamiętać. Dlaczego? No dlatego, że było troszkę tych ludzi w PZPR-ze. Około 3 milionów ludzi, a nawet 3 pewnymi momentami. I może się niestety okazać, że to może moja ciocia, moja babcia albo ktoś jeszcze inny. I wtedy trzeba będzie zadawać pytanie niebezpieczne, a dlaczego? Ja pamiętam taki moment, było spotkanie rodziców i uczniów ze szkoły w Międnem. Międne to jest koło Gardolina i miejscowość, w której dzieciaki walczyły o krzyże w 1984 roku, czy drugim, mogę się, przepraszam, pomylić. I było to spotkanie w latach 90. No i już pytali rodzice, prawda, wnukowie tych swoich dziadków albo dzieci swoich rodziców. A po której stronie ty stałeś w czasie tego konfliktu, walki, bitwy, wojny o krzyże? No i trzeba było odpowiedzieć. No i niekoniecznie wywoływało to zadowolenie u dzieci czy wnuków, jeśli okazało się, że ci rodzice czy ci dziadkowie byli przeciwko krzyżowi.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy.
Witam.
W związku z tym, no co nas tak boli, Polaków, to obarczanie współodpowiedzialnością i to, że na ziemiach polskich, prawda, były te straszne obozy, zagłady. Tymczasem, czy na to nie istnieje prosta odpowiedź, że Polska, no z tego, prawda, co ja wiem, była krajem przyjaznym dla ludzi narodowości żydowskiej, że jednak z tego, co wiem, to było ich jednak najwięcej w Polsce. I po prostu praktycyzm niemiecki wymagał tego, żeby po prostu zagładę na miejscu, gdzie ich jest najwięcej, niż gdzieś wywozić je na teren inny niż okupowana Polska. I ja się wychowałam i mówię, no nie słyszałam w ogóle, żeby jakiś był, prawda, po wojnie, ale była ogromna atmosfera ogromnego współczucia i prawda, no, ogromnego potępienia dla prawda, eksterminacji tego narodu, chociaż przecież wiem, no ze wspomnień mojej mamy, no i prawda, te różne seriale, typu Polskie Drogi, no jak koszmarny był też czas Polaków w okresie okupacji. Moja mama na przykład, no, no cudem dosłownie uniknęła łapanki, na tym samym właściwie też niebezpieczne było, prawda, każde wyjście na ulicę, a nawet i w domu, prawda, mogli kolbami zastukać ludzi, również Polaków wyciągnąć pod jakimś pretekstem. Także tyle chciałam powiedzieć, że tu po prostu, że z tego, co ja wiem, to po prostu, to ludzi tej narodowości było po prostu na naszych terenach osiedliło się najwięcej i tylko tym, a nie sprzyjającą atmosferą ze strony naszego narodu można tłumaczyć tę straszną zagładę. Tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pani Magdo, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Tak, od 11 przecież do 14 wieku to ogromne ilości napłynęły tutaj Żydów do Polski, ale też pamiętajmy, że no, prawa, jakie mieli Żydzi w Polsce, no, były wyjątkowe. No, nie każde państwo mogło pozwolić innemu narodowi, innej mniejszości, żeby miały własne sądy. Więc nie było żadnych oporów. Oczywiście były zachowania niegodne, jak numerus clausus przed wojną, prawda, jak coś, co byśmy nazywali wystąpieniami antysemickimi po II wojnie światowej, notabene, które nazywają się dzisiaj pogromami, nie wiem, jakby ktoś nazywa je pogromami, jakby nie znał języka polskiego, notabene organizowane przez, jak już dzisiaj wiemy, ten właśnie kielecki czy krakowski, organizowany, czy w Czarnobrzegu, organizowany przez NKWD, przez UB. I też warto o tym pamiętać, więc warto też widzieć kontekst historyczny tego wydarzenia, jakie miało miejsce po 1945 roku i po tym, co zrobił Hitler, Stalin, obsadzając niemal wszystkie istotne stanowiska w bezpieczeństwie, w wojsku i w partii towarzyszami ze Związku Radzieckiego, ze środowiska żydowskiego, więc też warto o tym pamiętać. Nie widzieć historii jednostronnie.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon podczas naszych rozmów. Prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Moje imię Adam, ja dzwonię z Kanady.
Witam.
I chciałbym zadać pytanie, ale dotyczące, powiedzmy, powstania państwa polskiego po 123 latach niewoli. Konkretnie mi chodzi o Warmię i Mazurię. Tam, gdzie odbył plebiscyt, czy to prawda, że tam na ten czas plebiscytu przewieziono około 2 milionów Niemców do głosowania?
No tak.
I... Słucham?
No tak.
I...
Trochę mniej. Ale...
Dodatkowo powiedzmy, gdzie mieliśmy jeszcze konsulaty i szkoły polskie poza granicami Polski, dzisiaj przyłączonych do Polski? To znaczy na Pomorzu, czy w Szczecinie, Wrocławiu? Czy były takie przed wojną? Powiedzmy, z tego co mi wiadomo, prawdopodobnie były, ale nie jestem sam sobie w stanie odpowiedzieć dokładnie.
Panie Adamie, dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie.
Były, jest no, wiele książek, które po prostu no, mówią. Bardzo, bardzo bym polecał taką książkę zatytułowaną, która została wydana przez IPN, Od niepodległości do niepodległości. Jest to książka, która no, w sposób, powiedziałbym, bardzo przejrzysty opowiada o czasie od 1918 do 1989 roku. Polecam.
Panie Mateuszu, powoli dobiegają końca nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj mówiliśmy o współdziałaniu dwóch totalitaryzmów. W tej naszej pierwszej części, w drugiej zaprosimy wszystkich Państwa do Radia Maryja na godzinę 21.40. Pan jeszcze napisał jedną z wielu książek, W celi śmierci. To też bardzo ciekawa pozycja. Może dwa słowa też o tej książce, bo to myślę, że warto polecenia.
Książka powstała przed, no, została wydana, pierwsze wydanie było w 2002 roku. Ukazało się drugie wydanie w zeszłym roku. Opowiadało o ludziach, którzy byli skazani na karę śmierci przez reżim komunistyczny w latach 1944-1963, bo to się na ogół mówi za działalność polityczną. Na ogół się mówi o, że do 56 roku siedzieli ludzie. Nie jest to prawdą, bo za działalność polityczną ludzie siedzieli za działalność polityczną w latach 50. do lat 70. XX wieku, żeby nie było nieporozumień. I opowiadam tutaj o ludziach, którzy byli skazani na karę śmierci, na kilkunastokrotną karę śmierci, na kilkukrotną karę śmierci. I Bogu dzięki, na nich nie została wykonana. W związku z tym mogłem z nimi rozmawiać. To jest oczywiście do dzisiejszego dnia, tak na dobrą sprawę, właśnie nie wiadomo, ilu ludzi zostało skazanych, nawet do dzisiejszego dnia nie wiemy, mimo istnienia no, naprawdę sprawnej instytucji, jaką jest IPN, do dzisiejszego dnia nie wiemy, ile osób zostało skazanych na karę śmierci, ile wyroków zostało wykonanych. Ja ciągle mówię o takich wyrokach, które zostały wykonane bez wydawania wyroków na powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego, wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa publicznego, ludziach wymordowanych po prostu przez oficerów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Czy to wymordowanych przez Polaków, Rosjan, Białorusinów, Żydów, czy innych narodowości, którzy byli bolszewikami na terenie Polski, tak zwanymi pełniącymi obowiązki Polaków.
Dziękujemy za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Dzisiaj mówiliśmy o współdziałaniu dwóch totalitaryzmów. Zaprosimy Państwa również do Radia Maryja na godzinę 21.40. Tam ten temat i poszerzymy, i myślę, pojawią się nowe wątki w naszej rozmowie. Naszym gościem był pan Mateusz Wyrwich, pisarz, publicysta. Ja dziękuję panu za to spotkanie.
Dziękuję państwu.
Zapraszam państwa do Radia Maryja na 21:40. Dziękujemy wszystkim za telefony. No i ten temat bardzo ważny dla nas, do naszej świadomości, wiedzy historycznej, będziemy kontynuowali po godzinie 21:40. Serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.